Z jednej strony ma to być centrum informacyjne, z drugiej kuźnia pomysłów wspierających osoby z niepełnosprawnościami. W Białymstoku uruchomiono ośrodek niezależnego życia. Jedną z pierwszych inicjatyw ma być poprawa dostępności programu wymiany studenckiej Erasmus+. Okazuje się, że osoby z niepełnosprawnościami z niego nie korzystają, bo albo napotykają na problemy uczelni macierzystej, która nie wie, w jaki sposób podejść do sprawy, albo dostają odpowiedź od uczelni partnerskiej, że nie jest ona przystosowana. Ośrodek niezależnego życia to jeden z elementów projektu Włączamy Mobilność. Między innymi o tym dziś będziemy mówić. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
Projekt Włączamy Mobilność finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. W naszym regionie wspólnie realizują go Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami i Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa, a więcej opowie dr Eliza Szatkowska z fundacji.
Jest to organizacja, która działa od 2010 roku. Zajmujemy się działaniami na rzecz aktywizacji obywateli w różnych tematach, ale przede wszystkim aktywizujemy środowiska, które są narażone na wykluczenie. Są to dzieci, młodzież, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami. Działania te dotyczą zarówno aktywizacji do podejmowania różnych aktywności na rzecz swoich praw, ale też działania na rzecz wsparcia różnych grup. To jest tak zwana samopomoc. Też organizujemy oczywiście działania edukacyjne, wzmacniamy te grupy, tak żeby mogły lepiej swoje prawa realizować same, działać na rzecz swoich praw.
Tutaj my się skupiamy w tej audycji na problemach, potrzebach osób z niepełnosprawnościami. To troszeczkę wiąże się też z seniorami, bo też wielu seniorów przecież to osoby z różnymi dysfunkcjami. Jak rozumiem, gdy podejmujecie działania skierowane do tych grup, to musi być poprzedzone, nazwijmy to, takim wywiadem środowiskowym.
Przede wszystkim to mówimy tutaj o osobach w takim szerszym kontekście. To są osoby z różnymi potrzebami. Według i Konwencji Międzynarodowej na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, jak też i polskiego prawa, które można powiedzieć jest jednym z najlepszych w Europie, jest tak przynajmniej oceniane, do tej grupy osób ze szczególnymi potrzebami zaliczamy nie tylko osoby z różnymi niepełnosprawnościami, ale też osoby starsze, osoby, które się czasowo znajdują w trudnej sytuacji, oczywiście zdrowotnej, osoby, które mają takie szczególne potrzeby związane ze zdrowiem, związane z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Tutaj w szczególności mamy na myśli osoby chociażby chorujące na depresję. I wśród tych różnego typu niepełnosprawności, powinniśmy o nich pamiętać, są często niepełnosprawności ukryte, których na zewnątrz nie widać, a osoba może chorować na bardzo rzadką chorobę, która ją wyklucza z wielu działań społecznych.
Wydaje nam się, i tak pierwsza myśl, jaka przychodzi, osoba z niepełnosprawnością, to osoba na przykład na wózku inwalidzkim. Tak. A tak nie do końca jest.
To jest takie właśnie stereotypowe troszeczkę podejście, jeżeli myśląc o osobach z niepełnosprawnościami, kojarzymy tylko i wyłącznie osoby, które poruszają się na wózku inwalidzkim. Niepełnosprawności mogą mieć bardzo różną formę. Chociażby to nie tylko te osoby, które poruszają się na wózku, ale też mamy osoby, które na przykład poruszają się o kulach albo czasowo tylko poruszają się na wózku inwalidzkim. I jak rozmawiamy z tymi osobami, to mówią nam, że zupełnie inaczej są postrzegane, jak siedzą na wózku, a już jak opierają się o kule, to są traktowane jako osoby zdrowe. Więc to jest takie stereotypowe podejście. Natomiast inne niepełnosprawności, których nie widać na zewnątrz, to przede wszystkim różnego rodzaju choroby psychiczne. Już wspomniałam tutaj depresję, ale też są choroby układu nerwowego, oczywiście choroby nowotworowe, które też powodują pewne niepełnosprawności. No i część takich chorób wewnętrznych, autoimmunologicznych, które wpływają na to, że osoba może mieć problemy z koncentracją, zawroty głowy, skupieniu się, chociażby na studiach. I właśnie ja z takimi osobami coraz częściej mam też do czynienia jako wykładowca akademicki. Więc takie osoby wymagają wsparcia, nawet jeżeli nie jest ta ich niepełnosprawność widoczna na zewnątrz. Te osoby często boją się przyznać do różnego rodzaju barier, które spotykają chociażby właśnie w edukacji, chociażby w dostępie do różnego rodzaju innych też usług społecznych. I często rezygnują z wielu takich działań, które mogłyby wpłynąć na ich rozwój, wpłynąć na polepszenie ich sytuacji. Między innymi edukacja jest takim bardzo ważnym działaniem, z którego często osoby z niepełnosprawnościami rezygnują.
I stąd projekt Włączamy Mobilność.
Tak. Ma na celu przede wszystkim podjęcie takiej kampanii społecznej o szerokim wymiarze, nie tylko skierowanej do osób, które aktualnie studiują czy też pracują w sektorze edukacji i podejmują działania na rzecz tej edukacji, ale generalnie do całego społeczeństwa. W projekcie chcemy wspierać osoby z różnymi potrzebami, które przede wszystkim chciałyby i mogłyby oczywiście korzystać z programów mobilności międzynarodowej. To są takie programy edukacyjne. Szczególnym programem, którym tutaj się zajmujemy w projekcie, jest program Erasmus+.
Niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami?
Według naszych badań, ponieważ w projekcie przeprowadziliśmy badania bardzo pogłębione, bardzo takie szczegółowe, to były wywiady bezpośrednie z osobami, które są uczestnikami tego programu i z pracownikami uczelni, które odpowiadają za wdrażanie tego programu, za realizację różnych działań. Nie do końca jest program dostępny. Występuje szereg barier natury prawnej, społecznej, organizacyjnej, które powodują to, że mimo, że program jest bardzo otwarty na to,
na papierze,
żeby uczestniczyły w nim różne osoby z różnych państw i jest on taką szansą rozwojową, jednak nie do końca osoby z niepełnosprawnościami przede wszystkim mogą z niego skorzystać.
Dlatego, że nie ma możliwości technicznych, architektonicznych, że są te bariery, czy dlatego, że jest opór mentalny?
Wśród tych barier, jeżeli chodzi o bariery na przykład organizacyjne, architektoniczne chociażby, program nie finansuje asystentów osobistych dla osób, które wymagają całodobowej opieki. Czyli te środki, które są przekazywane w ramach programu, nie starczają osobie, która potrzebuje na co dzień asystenta. To jest pierwsza rzecz, taka bariera najbardziej trudna do pokonania. Uczelnie nie są do końca przystosowane. I tutaj mamy na myśli nie tylko uczelnie w naszym regionie, które brały udział w badaniu, ale uczelnie partnerskie, przyjmujące za granicą studentów, nie są do końca przygotowane na to, żeby taka osoba mogła swobodnie się poruszać na terenie całej uczelni i tak zwane otoczenie uczelni i komunikacja publiczna nie jest dostępna. Tutaj podam przykład osoby, która porusza się na wózku inwalidzkim elektrycznym. To jest bardzo specyficzny wózek dostosowany do jej potrzeb. Nie może korzystać z innego wózka. Linie lotnicze po załatwieniu już wszystkich formalności związanych z programem, kiedy ta osoba już kupiła bilet, dodam tylko, że nie były to tanie linie lotnicze, nie wpuściły tej osoby z wózkiem na pokład i musiała zrezygnować z udziału w wyjeździe do Austrii.
Nie wpuściły linie lotnicze, bo?
Nie wpuściły tego wózka, nie zgodziły się, żeby wózek był na pokładzie samolotu. Jedynie zaproponowały, że wózek może być w luku bagażowym, co grozi przede wszystkim tej osobie, jeżeli chodzi o jej zdrowie, bo ona nie może być przenoszona z miejsca na miejsce. Z tego wózka musi cały czas na nim przebywać i po drugie grozi to uszkodzeniem tego wózka, a naprawa nie jest taka prosta, ponieważ w naszym kraju tylko jest jedno miejsce, w którym ten wózek może być przystosowany do jej potrzeb, więc to jest taka bariera nie do pokonania.
Czyli tu mamy te bariery techniczne, architektoniczne, a mentalnie, ja wiem, że studenci to już są dorośli ludzie, ale czy nie ma tej bariery mentalnej i u nich, ale też na przykład u ich rodziców?
Są takie bariery. Rodzice, zwłaszcza osób z niepełnosprawnością, są bardzo silnie związani ze swoimi dziećmi i często mają właśnie takie przeświadczenie, że ta osoba sobie samodzielnie nie poradzi. Więc często przekonuje się rodzica, żeby dał szansę temu już dorosłemu człowiekowi na taki rozwój samodzielny, żeby on spróbował jednak swoich sił i żeby też rodzic zaufał temu profesjonalnemu asystentowi, który będzie się zajmował w trakcie chociażby takiego wyjazdu zagranicznego tą osobą. A z drugiej strony, jeżeli chodzi o te bariery mentalne, wśród tych przyczyn, które podawano podczas badań, to jedną z przyczyn jest obawa o dostęp do opieki medycznej, do opieki zdrowotnej.
Czy w razie, gdy coś się wydarzy, ktoś tam zareaguje na czas?
Tak. Czy ten lekarz, który będzie powiedzmy w innym kraju dostępny dla tej osoby z niepełnosprawnością, czy on będzie mógł zadziałać w sytuacji zagrożenia życia, ale też generalnie, jeżeli będzie potrzeba chociażby wydłużenia recepty, bo wiadomo, że takie osoby przyjmują różnego rodzaju leki. Czy będzie na przykład szansa uzyskania jakiejś rehabilitacji też na miejscu pobytu. No i rozstanie z tym najbliższym opiekunem, rodzicem, to jest takie wtedy bardzo mentalnie trudne dla tej osoby przez te obawy, które wynikają z przebywania za granicą przez kilka miesięcy.
Jakie nadzieje wiążecie Państwo z tym projektem Włączamy Mobilność? To znaczy, co chcecie wypracować i do czego doprowadzić, bo osoby z niepełnosprawnościami również nie tylko na papierze, ale też w praktyce mogły korzystać z programu Erasmus.
Stworzyliśmy w ramach projektu grupę osób, nazwaliśmy to siecią Mobilności Plus. Są to zarówno osoby studiujące, jak i osoby, które realizują program, też przedstawiciele agencji Erasmus Plus. I wspólnie chcemy wypracować takie rekomendacje do programu, które na dzień dzisiejszy poprawiłyby chociażby myślenie o dostępie programu dla osób z niepełnosprawnościami, które by stworzyły taką, można powiedzieć, checklistę rzeczy, które na pewno musimy usprawnić, dostosować do różnych potrzeb różnych osób z niepełnosprawnościami. To jest nasz cel. Drugi taki cel jest wysłanie z taką misją sprawdzenia tych naszych usprawnień, które zaproponujemy, osobę z niepełnosprawnością, która wyjedzie na taką mobilność i w praktyce przetestuje ten nowy standard plus, bo chcemy wypracować standard plus programu Erasmus Plus dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Więc mamy nadzieję, że po tym testowaniu, po wypracowaniu pewnych rekomendacji, tak byśmy to ujęli, standardu plus, różne instytucje, które biorą udział w realizacji programu Erasmus Plus, nie tylko same uczelnie, ale też nasza polska agencja, generalnie Komisja Europejska, która odpowiada za realizację programu Erasmus Plus, weźmie je pod uwagę. I chcemy wywołać też dyskusję wśród wszystkich uczelni w naszym kraju, co można by było zrobić, żeby nasze polskie uczelnie były bardziej dostosowane do przyjmowania studentów z zagranicy.
A macie już jakiś kraj, który chcecie tak na początek przetestować, wysyłając z Polski?
Jeszcze nie ma na to pomysłu, ale z tego, co rozmawialiśmy z osobami, które by się zgłosiły do udziału, to będą Niemcy prawdopodobnie, albo być może Norwegia, albo jakiś inny skandynawski kraj.
Bez barier w polskim Radiu Białystok.
W ramach projektu powstał też Ośrodek Niezależnego Życia.
Tą tabliczką uroczyście otwieramy Ośrodek Niezależnego Życia.
Zasugerowaliśmy się przykładami ze Stanów Zjednoczonych i z Wielkiej Brytanii, bo tam takie Independent Living Centers istnieją już od kilkudziesięciu lat. I chcemy, żeby to było takie miejsce i edukacji, i informacyjne, punkt, gdzie można będzie chociaż pierwszą poradę otrzymać, że będzie też takim hubem, punktem zbornym dla innych inicjatyw na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
To jest taka inicjatywa, którą podjęliśmy z Podlaskim Sejmikiem Osób z Niepełnosprawnościami. Pierwszy tak naprawdę w Polsce tego typu miejsce, pierwsze takie działanie podjęte lokalnie. Sama inicjatywa pochodzi z Wielkiej Brytanii i ze Stanów Zjednoczonych, gdzie takie ośrodki niezależnego życia działają lokalnie. I są to takie miejsca, w których osoby z niepełnosprawnościami same działają na rzecz swojego środowiska. czyli zajmują się wspieraniem swoich środowisk, czyli wspieraniem tutaj konkretnie osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do informacji. W tym miejscu można otrzymać informacje praktyczne, czyli te osoby, które mają różne niepełnosprawności i, że tak powiem, na własnej skórze przetestowały różne działania, różne możliwości, chcą się podzielić tym swoim doświadczeniem, wesprzeć inne osoby, które szukają pomocy, szukają wsparcia. I drugi cel takiego ośrodka to jest edukacja różnych grup, więc mamy taki pomysł, żeby zapraszać na spotkania z naszymi ambasadorami, bo wśród osób, które będą pracowały w ośrodku, są ambasadorzy, czyli młode osoby z niepełnosprawnościami, przez nas przeszkolone, przygotowane do tego, żeby być takim adwokatem we własnej sprawie, żeby móc udzielić informacji innej osobie. I chcemy z tymi ambasadorami organizować spotkania przede wszystkim dzieci i młodzieży, ale też osób starszych z naszego miasta. Będziemy zapraszać klasy z nauczycielami i będziemy organizować takie spotkania.
Ośrodek Niezależnego Życia działa gdzie?
Działa przy ulicy Skłodowskiej Kiri 14, na pierwszym piętrze, pokój 105. To jest budynek Urzędu Marszałkowskiego, budynek z bardzo charakterystycznym muralem z babcią.
I z ulicy Marii Skłodowskiej Kiri przenosimy się na ulicę Słoneczną, a to za sprawą festiwalu Niezależnego Życia i zbieżność tych słów nie jest przypadkowa, bo w piątek właśnie na Stadionie Miejskim wydarzenie takie będzie.
Tak, Festiwal Niezależnego Życia to jest wydarzenie o charakterze społecznym, kulturalnym, podczas którego chcemy przede wszystkim informować społeczeństwo naszego regionu. Zapraszamy wszystkie osoby. Jest bardzo dużo miejsca, więc wszyscy się zmieszczą. Na spotkania, bardzo ciekawe spotkania, wystąpienia, warsztaty. Również będziemy mieli część sportową, bo będzie rozegrany mecz z olimpijczykiem, naszym reprezentantem, czyli tenis stołowy. Będą też bardzo ciekawe, myślę, spotkania z osobami, chociażby będzie to pan doktor Maciej Okrztulski, który jest w kraju pierwszą osobą w spektrum, która otrzymała tytuł doktora, jest prawnikiem i będzie opowiadał o swoich doświadczeniach w asystencji osobistej, w tym jak wygląda życie osoby w spektrum w tym świecie akademickim, jak on się porusza, jak wyglądały jego studia, więc będzie taką inspiracją dla bardzo wielu osób, które mają podobne wyzwania, powiedziałabym, w swoim życiu. Osoby studiujące. Będzie też spotkanie z Emilią Więcek, która jest influencerką, jest założycielką profilu Żyćko na Instagramie i na Facebooku. Zajmuje się pozytywną edukacją, tworzeniem takiej społeczności wokół życia z niepełnosprawnym synem, ponieważ ona ma niepełnosprawnego syna Kazika i stworzyła profil, który nazywała Ekipa Kazika. Jest to bardzo ciekawe podejście do tworzenia wspólnoty różnych ludzi, które się wspierają i działają na rzecz nie tylko Kazika, ale generalnie osób z niepełnosprawnościami.
To tylko niektóre punkty bardzo ciekawego programu. Start w najbliższy piątek o 14 na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy ulicy Słonecznej. Wstęp jest bezpłatny?
Tak, wstęp jest wolny. Zapraszamy każdego w każdym wieku. Myślę, że każdy znajdzie aktywności, które go zainteresują.
W programie są m.in. kreatywne warsztaty o kobiecości, spotkanie z ambasadorami Mobilności Plus, z którymi będzie można porozmawiać o wielu różnych ważnych sprawach. Spotkanie pod hasłem Podróżnik Zmysłów z doktorem Rafałem Kuczyńskim, filozofem, podróżnikiem, tłumaczem języka angielskiego, osobą niewidomą. Spotkanie Asystencja znaczy niezależność, świat akademicki osoby w spektrum ze wspomnianym już doktorem Maciejem Okrztulskim i o mediach społecznościowych ze wspomnianą również Emilią Więcek, kreatorką profilu Ekipa Kazika. To wszystko w piątek na Stadionie Miejskim w Białymstoku, a już jutro początek akcji charytatywnej w internecie na rzecz 16-letniego Jakuba z Bielska Podlaskiego.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
O akcji Pomaganie przez granie mówiliśmy już tydzień temu, ale przypominamy o niej, bo rozpoczyna się ona już jutro. DJ-e z całego kraju zagrają, by pomóc Jakubowi Radziszewskiemu z Bielska Podlaskiego. 16-latek ma zespół Downa, wrodzoną wadę serca, a leczenia i rehabilitacji wymaga też po złamaniu kręgu szyjnego. 16 lat masz?
Tak.
Chodzisz do szkoły?
Tak.
Ciąża przebiegała książkowo. Po urodzeniu cechy zespołu Downa zaczęły pokazywać, że coś jest nie tak. Chore serducho, które musieliśmy zoperować. Wszystko poszło pięknie, serducho jest jak dzwon. Niestety pojawiły się komplikacje. Skręcony górny odcinek kręgosłupa, podwichnięty ząb obrotnika. Dziecku groził paraliż czterokończynowy i zabrali go na kolejną operację po wybudzeniu się. Pierwsze, co powiedział mamo, to już koniec. Jak już się odezwał? I poczuł mój dotyk. Wiedziałam, że wszystko jest dobrze. No ale wiadomo, sam zespół Downa wymaga ciągłych terapii, wizyt, konsultacji. Nie wszystkie są też refundowane. Zadziałali DJ-e.
Mogę pokazać ten plakat.
I mamy tutaj napis. Live charytatywny. Jest zdjęcie twojego brata.
Tak, jest jeszcze DJ MC Puma.
Jestem szczęśliwy, że jest kolejne dziecko, któremu będziemy mogli pomóc.
To jest miłe naprawdę, że ktoś się zainteresował.
Dobieram biureczki, które są realne. Licytacje robimy, ludzie wpłacają pieniądze z wielkimi sercami.
Pomaganie przez granie podczas tej akcji na TikToku. DJ-e grać będą od jutra od 7 rano do 3 nad ranem w poniedziałek 20 listopada. Na siepomaga.pl założona jest też zbiórka na nieco ponad 20 000 zł. A w Bez Barier dziś to wszystko. Do usłyszenia.